Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Stoję już na ambonie i wciąż kołacze mi się w głowie wiele pomysłów na dzisiejsze kazanie. Nie wierzyłem, jak byłem w seminarium, jak mi mówili starsi księża, że na początku, jak się jest księdzem, to się ma problem, co się ma powiedzieć na kazaniu, a później ma się problem, czego ma się nie powiedzieć na kazaniu. Ja chyba dochodzę do tego drugiego etapu. Więc może tak trochę myśli nieuczesanych, bo ten święty Jan od Krzyża, niezwykła postać, tak niezwykła, że jak przyszedłem do seminarium, to rozrobiło na mnie wrażenie, to ojciec duchowny zakazał nam czytać Jana od Krzyża, bo powiedział, że za głupi jeszcze jesteśmy, że zaczekajmy z tym, na szóstym roku dopiero można się za to wziąć, żeby to zacząć czytać, albo może i trochę wcześniej, ale żeby nie za szybko. Wiecie, jak działa coś takiego na człowieka, jak usłyszy, żeby nie zacząć tego czytać, to jak książka dla dorosłych, jak film dla dorosłych, to tak działa na młodego człowieka. Jak człowiek wziął tego Jana od Krzyża do ręki i zaczął go czytać, to szybko się zorientował, o co chodzi. Nic nie rozumiałem. Całe te trzy dni, od poniedziałku do dziś, można by powiedzieć, gdyby poszukać wspólnego tematu, wspólnego mianownika dla tych trzech Ewangelii, które słyszeliśmy, to w takim wspólnym mianownikiem można by powiedzieć są słowa i czyny. Za każdym razem są, w poniedziałek słyszeliśmy o takiej potyczce słownej Jezusa i faryzeuszów. Tak próbują go chwycić na słowie, próbują mu zadać takie pytanie, żeby się im nie wymigał, a Pan Jezus ich tą samą bronią, można by powiedzieć, z powrotem w cudzysłowie załatwia. Stawia im tak odpowiedź, że właściwie oni rozumieją, że oddał im, że tak powiem, trochę tak, że z rykoszetem oberwali z powrotem. Wczoraj słyszeliśmy o tym, jak synowie deklarują pewne rzeczy, ale różnie działają. Jeden nie deklaruje pomocy, a działa, a drugi deklaruje, że będzie działał i nie działa. I dzisiaj także słyszymy, jak Jan Chrzciciel wysyła poselstwo do Pana Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś Mesjaszem? Zresztą zachowuje się bardzo honorowo. Zobaczcie, nie podpytuje, nie dochodzi, nie szpieguje, tylko pyta wprost. Wysyła poselstwo i pyta wprost. Zapytajcie go, czy to jest... Zresztą na marginesie wiedział o tym, że to jest jego kuzyn. Zapytajcie mojego kuzyna, zapytajcie Jezusa z Nazaretu, czy on jest Mesjaszem. A Pan Jezus odpowiada mu: czyny moje świadczą o mnie. Wystarczy, posłuchaj tego, co mówią twoi uczniowie. Oni dopiero co widzieli. Na mnie spełniają się proroctwa, spełniają się obietnice. Jeśli chodzi o słowa i czyny, to taka właśnie może z wyższego poziomu trochę refleksja. Pierwsza rzecz. Gdy studiuje się teologię, gdy mówi się o Panu Bogu bardzo wiele, słucha się wiele o Panu Bogu, czasem zapomina się jednej z pierwszych lekcji o Panu Bogu, jaką się otrzymuje na studiach z teologii. Święty Tomasz z Akwinu, wczoraj też przeze mnie przywoływany, przypominał o tym bardzo mocno. Ja będę mówił wiele, mówi o Panu Bogu, ale żebyśmy czasami nie wpadli w taką pokusę, że my już Pana Boga poznaliśmy, to trzeba sobie przypomnieć, że w naszym mówieniu o Panu Bogu zawsze jest więcej niepodobieństwa niż podobieństwa. Pierwszym imieniem Pana Boga właściwie, i nie wolno o tym zapominać, jest niepojęty. I jeśli nawet mówimy coś o Panu Bogu i zaczynamy coś rozumieć o Panu Bogu, to trzeba mieć świadomość, że to jest tylko skrawek, żebyśmy czasami nie złapali się na tym, czy nie uwierzyli, że myśmy już Pana Boga za nogi złapali już teraz, że już żeśmy Go teraz pojęli, rozłożyli na czynniki pierwsze, że już teraz nic nie ma niepojętego. To jest niemożliwe. My, poznając Pana Boga i mamy ten trud wciąż pokonywać, tak naprawdę dochodzimy do granic w ogóle pojmowalności i tu się właściwie zaczyna mistyka. Mistyka się zaczyna w takim momencie, zresztą na marginesie święty Tomasz słynie z tego, że był wielkim filozofem, ale on był też mistykiem. On doszedł w swojej duchowości do mistyki. Był taki moment w jego życiu, że wszystkie swoje dzieła wziął i wrzucił do kominka, żeby je spalić, nazywając, że to są plewy. To wszystko, co ja napisałem przez całe życie, to właściwie to ja więcej zakłamuję Pana Boga, niż mówię o Nim prawdziwie, i wrzucił do kominka. Mój wykładowca z moralnej mówił, całe szczęście jego uczniowie wyciągnęli to z tego kominka, bo dzięki temu możemy wiele się dowiedzieć w ogóle. Możemy tę drogę razem z Tomaszem przechodzić, pytając się, czy my dojdziemy do mistyki. Wiecie, jaki problem jest z mistyką też inny? Jak bierzemy świętą Teresę z Awila, świętego Jana od Krzyża, jeśli weźmiemy siostrę Faustynę, to problem polega na tym, że oni dochodzą do takiej granicy, gdzie właściwie pada nasz ludzki język. Nie wiem, tam ksiądz Rafał, jak mnie zapowiadał jako rekolekcjonistę, to podobno mówił, że ja też filozofię kiedyś studiowałem. Aktualnie uczę na pierwszym roku w seminarium też logiki, więc sporo jest o języku. Warto sobie to taki króciutki teraz jeszcze, krótki kurs z logiki. Moi drodzy, trzeba mieć świadomość, jak powstają w ogóle słowa. Znaczy słowo powstaje, wyobraźcie sobie, że wchodzimy tu do kaplicy dzisiaj i coś tutaj się porusza przed ołtarzem, takiego, co jeszcze w życiu żeśmy tego nie widzieli. Nie mamy pojęcia, co to jest. Jak będziemy na to reagować? Jak zobaczymy coś pierwszy raz w życiu, nie mamy pojęcia, co to jest. Zaczniemy to opisywać kategoriami, które już znamy. Znamy już kolory, będziemy mówić, to było takie różowe, czarne, w żółte kropki, nie miało dziób jak dziobak, ale ogon miało krokodyla, miało nogi jak bocian i rozumiecie, będziemy to opisywać, odwołując się do czegoś, co już znamy. Gdybyśmy raz tylko to spotkali, no to bylibyśmy w ambarasie takim, mój Boże, co to było, nie? A potem zniknęło i... Natomiast gdybyśmy takie rzeczy zaczęli, takie zwierzęta, jeśli to by się ruszało i miało takie nogi, to byśmy powiedzieli, pewnie żyło jakieś zwierzę. Gdybyśmy to spotkali potem drugi raz jeszcze na ulicy i trzeci i piąty i dziesiąty, raz większe, raz mniejsze, to byśmy to jakoś nazwali. Na przykład żararaka. Na marginesie żararaka to jest żmija. Ale byśmy jakoś to nazwali i odtąd tak by powstało słowo. Mistyk ma ten problem, że on zaczyna poznawać rzeczywistość, że on znajduje się w rzeczywistości, której nie spotyka dotąd, nie spotykał dotąd, nie ma na to słów. I to jest problem mistyków. Jak ma to teraz opowiedzieć tym, którzy tego nie widzieli, nie słyszeli? To jest problem świętego Jana, który pisze Apokalipsę, doświadcza czegoś i on nie ma pojęcia, jak ma to opisać. I mówi w obrazach. Jakby w białych szatach. Pomyślcie o uczniach, którzy zobaczyli przemienienie Pana Jezusa. Jak oni opisują przemienienie Pana Jezusa? Szata była jakby ze śniegu. Promieniowało jego twarz promieniowało jak słońce. Nie? To jest odwołanie do czegoś. Oni słońce widzieli, śnieg widzieli. Ale to, jak to opisać? I to jest też doświadczenie Jana od Krzyża. Jan od Krzyża odwołuje się do poezji, on zaczyna wierszem pisać i mówimy, możemy się dzisiaj, nie wiem, denerwować, mówić, no i co ten autor tam miał na myśli, jak to pisał, nie? Co Szymborska miała na myśli, jak pisała swój wiersz, a co Jan od Krzyża miał na myśli, jak pisał swój wiersz? Właśnie o to chodzi. To jest taka niezgłębiona rzeczywistość. Mówię o tym, moi drodzy, dlatego, że my tutaj na rekolekcjach w tym roku chodzimy absolutnie, to jest przedszkole, mówimy sobie o przykazaniach, o chodzeniu do komunii, o spowiedzi świętej, ale to jest, moi drodzy, wciąż dopiero zupełnie fundament. A gdzież przed nami to, co było punktem wyjścia dla świętego Jana od Krzyża, to znaczy absolutne zapomnienie o sobie, to dla wielu ludzi, zobaczcie, dla wielu śmiertelników, dla wielu zjadaczy chleba, to jest taki pułap, którego oni w ogóle przez całe życie nie dorosną do tego, żeby zapomnieć o sobie. Umierają jako egoiści. Może ja też razem z tymi zjadaczami chleba będę umierał jako egoista. A święty Jan od Krzyża zaczynał od tego, od tej śmierci dla siebie i dopiero tu się zaczynała jego cała droga poznawania Pana Boga i te ekstazy. Mówi historia o tym, że jak święta Teresa z Awila modliła się od świętego Jana od Krzyża, to od razu wpadali w ekstazę mistyczną i ona potem nawet narzekała, mówi, z Janem to się nie da w ogóle modlić, bo jak człowiek zacznie się z nim modlić, to od razu odlatuje i czas potem się nie liczy i w ogóle, rozumiecie, dotykamy zupełnie innej rzeczywistości. Mówię o tym, moi drodzy, też dla siebie, tak dla pokory, żeby mieć świadomość, że jeśli mówimy o tym minimum, jakim jest niedzielna Eucharystia, jakim jest w ogóle pokarm z nieba, którym Pan Bóg nas dzisiaj dotknie, to zobaczcie, gdzie my jesteśmy jeszcze jako śmiertelnicy, jako ludzie, a wszystkich nas Jezus przebóstwia od momentu chrztu. Wszystkich nas zaprasza do takiej relacji z Nim, w jakiej był święty Jan od Krzyża, święta Teresa, święta Tereska z Lisieux, święta Faustyna, której Pan Jezus powie, proś mnie o co chcesz, a dam ci. To jest, moi drodzy, perspektywa na całe życie. Warto mieć tego świadomość jakby i nigdy nie zwątpić, o, i nigdy się nie poddać. O, to już nie dla mnie, ja nie dam rady. Zobaczcie na naszego rodaka Jana Pawła II, tak wiele razy przywoływanego też przeze mnie w czasie tych rekolekcji. On także mistyk. Też były takie momenty, że on zastygał w modlitwie i ludzie zastanawiali się jeszcze na tej ziemi, czy już nie na tej ziemi. Gdyby go dotknąć, poczuje, czy nie poczuje. I tak jeszcze może trochę z innej beczki o naszych czynach i o słowach. Warto mieć też tego świadomość, że to wszystko, co mówię też w czasie tych rekolekcji, żeby czasami nie wpaść w pułapkę faryzeizmu. Wiecie, na czym polegał faryzeizm? Faryzeizm ma wiele znaczeń. Można mówić o takim podwójnym życiu, o zafałszowywaniu, o nakładaniu ciężarów na innych, o stwarzaniu pozorów. Ale faryzeizm polegał też na tym, bo faryzeusze w istocie byli bardzo pobożnymi ludźmi. To byli ludzie, którzy naprawdę wierzyli głęboko w Pana Boga, którzy bardzo chcieli oddawać Mu cześć, którzy żyli bardzo pobożnie, którzy żyli zgodnie z prawem, tak jak prawo nakazywało. Chodzili do świątyni. To usłyszymy to kiedyś, jak jeden z faryzeuszów mówi, ja chodzę do świątyni, daję ofiary, składam ofiary i poszczę i noszę Słowo Boże na czole, na rękach, tak jak Pan Bóg nakazał. Cóż więcej? Problem z faryzeizmem polegał na tym, to bardzo mocno zrozumiał i bardzo mocno piętnował święty Paweł, który był także faryzeuszem, który był także, wyszedł z tego grona, był uczonym w piśmie i on przypominał, że w chrześcijaństwie zupełnie o coś innego chodzi, bo w faryzeizmie logika była taka, spełniam przykazania, a więc Pan Bóg mnie kocha, Pan Bóg bierze mnie do nieba. A w chrześcijaństwie logika jest dokładnie odwrotna. Pan Bóg za darmo mnie kocha. A ja w związku z tym chcę spełniać przykazania. I to, moi drodzy, przewraca zupełnie świat do góry nogami. Takie myślenie w nas, jak będziesz grzeczny, jak będziesz mówił pacierz, jak będziesz chodził do spowiedzi, to pójdziesz do nieba, jest głęboko zakorzenione. I ono jest fałszywe. Jest dokładnie odwrotnie. Wszyscy od momentu chrztu, to świętujemy w tym roku, w 1050. rocznicę chrztu Polski, także jakby w przełożeniu na życie każdego z nas. Z definicji od samego początku my otrzymujemy dar zbawienia od Kościoła, od Pana Boga. I właściwie tylko tym różnimy się od innych ludzi, że tu dzisiaj jesteście, że daj Boże dostrzegacie to, jak zostaliście przez Pana Boga obdarowani, i przychodzicie tu z wdzięczności i mówiąc, Panie Jezu, ja chcę chodzić do kościoła, Panie Jezu, ja chcę przyjmować Cię w Komunii Świętej, Panie Jezu, ja chcę pościć, Panie Jezu, ja chcę dawać coś z siebie kościołowi. To jest tylko moja wdzięczność za to, czym Ty mnie za darmo obdarowujesz. To jest faryzeizm. Bo w faryzeizmie zauważcie, że ostatecznie Pan Bóg jest maszynką. To znaczy, Panie Boże, Ty już nie masz innego wyjścia. Ja tak pobożnie szłam przez życie, ja tak pobożny byłem, ja tak żyłem święcie, że Ty nie masz innego wyjścia, musisz mnie do nieba wziąć. Że to my jesteśmy zbawicielami siebie, a jest odwrotnie. A to On nas zbawił. I jeszcze raz powiem, tylko tym się różnimy, że daj Boże to dostrzeżemy i będziemy za to całe życie Panu Bogu nieudolnie chcieć dziękować. Tak, jak będziemy potrafili. Jak mama wraca zwęczona do domu i mały Jasio tłucze w garki, a mamie głowa pęka i mówi, Jasiu, przestań, głowa mnie boli, a Jasiu wali dalej w te garki. I ona mówi, przestań, proszę cię, dzisiaj zmęczona jestem, zdenerwowana, a Jasiu wali w te garki. I w końcu mama zacznie krzyczeć na niego, a on wali w te garki. To mama w końcu może na skraju nerwów krzyknie do niego, przestań, bo mama cię przestanie kochać. Przestanie go kochać. Nie przestanie. Ręce opadają, nie wiadomo jak tłumaczyć, ale kocha. Jak nie chodzisz do kościoła, jak się nie modlisz, jak nie pościsz, jak nie chodzisz do komunii świętej, Pan Bóg cię wciąż kocha. Serce krwawi, ręce opadają, nie wiadomo co zrobić i kocha. A jeśli odkrywasz to w czasie tych rekolekcji, że On cię kocha, a ja uczę się, jak mu tę miłość odwzajemniać. I we wszystkich tych przykazaniach, jeśli nie odkryję Jezusa, jeśli nie odkryję prawdziwości słów Jana Pawła II, Benedykta, Franciszka, którzy mówią, chrześcijaństwo to nie jest religia litery, to nie jest religia przykazań, nakazów i zakazów, to jest religia Jezusa, osoby. Jeśli nie odkryjesz w tym wszystkim Jezusa, nie odkryjesz swojej drogi oddawania mu miłości przez swoje życie, jeśli dzisiaj Go nie spotkasz, jeśli robisz to z próżności, bo nie wiem, bo to tak faj, bo się pochwaliłam na akademiku, że idę na rekolekcję, tak po prostu dla zaliczenia, jeśli to traktujesz jako ćwiczenia, jako samodoskonalenie, wciąż o sobie myślisz. Dla Jezusa, czy ja Go dzisiaj tu spotkam? On przyjdzie. Amen.